Ania Żurawska, Fundacja Kultury Bez Barier.
Olsztyn znam z perspektywy dwóch instytucji, które wiem, że się regularnie od wielu lat konsekwentnie udostępniają. Jest to przede wszystkim właśnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna na czele z fantastyczną dyrekcją, która po prostu jest za dostępnością i wdraża dostępność od lat. A od kilku lat również na tej mapie w Olsztynie Teatr Jaracza. Tam też pięknie rozrasta się dostępność i dzisiaj mieliśmy okazję poznać też osoby, które działają wokół Olsztyna, w różnych miastach i też zależy im na dostępności, więc w regionie coś naprawdę dobrego się teraz zaczyna dziać. No i zapoczątkowała to tutaj razem z nami właśnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dzisiaj było spotkanie, tak zwane kawowanie. To jest taki format, który proponujemy osobom, które albo zajmują się dostępnością, albo są odbiorcami dostępności, czyli zapraszamy także osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby neurotypowe, ale także osoby, które po prostu są zainteresowane tym tematem, ale jeszcze są może na początku drogi, albo chcą po prostu być naszymi tak zwanymi sojusznikami, czyli wspierać nas w tej drodze. I są za nami dwa spotkania. Pierwsze, gdzie było ponad 30 osób, to byli reprezentanci głównie instytucji kultury, bibliotek, ale także byli reprezentanci po raz pierwszy na kawowaniach w tej naszej 3-letniej historii z ZUS-u. Były to osoby, które właśnie zajmują się dostępnością, które chcą coś zmieniać w swoich instytucjach. Drugie spotkanie było bardziej w obecności odbiorców dostępności, czyli osób głuchych, osób niewidomych, takich, które właśnie współpracują z tymi osobami i poruszaliśmy różne wątki, bo zawsze wokół kaw, które są naprawdę w takiej formule bardzo luźnej, rozmów, spotkania, sieciowania, rozmawialiśmy akurat tutaj w Olsztynie głównie o temacie, jak przekonać dyrekcję, żeby robić dostępność, żeby zmieniały się instytucje. Szukaliśmy języka korzyści albo sprawdzonych praktyk, które przekonują dyrektorów do robienia dostępności, ale dużo też czasu poświęciliśmy na przygotowanie odpowiedniej informacji o wydarzeniach dostępnych, o tym, jak docierać do odbiorców z różnymi potrzebami. Mówiliśmy o błędach, które popełniamy w informowaniu o dostępności. Wymieniliśmy się też uwagami na temat języka, właśnie żeby do osób głuchych nie zwracać się głuchoniemi, żeby nie zdrabniać, jak się widzi osobę niewidomą. Kolega się dzielił, prosi, żeby nie mówić do niego podaj rączkę albo słoneczko, pozwól, że cię obsłużę, bo jest osobą dorosłą i nie chce być traktowany infantylnie. Więc dużo też było właśnie o tym języku niewykluczającym, niedyskryminującym. No i oczywiście też o tym, co się dzieje tutaj w regionie, co już robimy w tej dostępności. Rozmawialiśmy także o wyzwaniach, jakie mamy z budynkami, które są zabytkami i jak nam trudno czasem zdobyć zgodę konserwatora, żeby zapewnić dostępność, czyli na przykład zamontować windę, żeby osoby, które poruszają się na wózku, dostały się do instytucji, albo osoby starsze, żeby nie miały trudności, zwłaszcza w kontekście tutaj regionu, zamków krzyżackich, które są bardzo dużym wyzwaniem w aspekcie architektury i niedostępności. Dzieliliśmy się też informacjami, jak prowadzimy organizację, skąd zdobywamy środki, więc naprawdę może inspiracji. Zostawiliśmy też Joannie Kasce, która gościła nas dzisiaj w bibliotece i cały jej znakomity zespół, karteczki z wypisanymi sugestiami, podpowiedziami, kierunkami, co chcemy dalej od takich spotkań, że chcemy, żeby były kontynuowane i sama jestem ciekawa tych karteczek, bo jeszcze ich nie przeczytałam.
Wiemy, o czym rozmawialiście, ale jak wyglądała ta forma komunikacji w całej grupie?
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo rzeczywiście tego nie powiedziałam, a to jest właśnie ten aspekt dostępnościowy i może dlatego, że dla mnie to już jest po prostu też naturalne, to jakoś tak naturalnie o tym zapominam. Zawsze na kawowaniach staramy się, żeby były to miejsca wybrane właśnie ze względu na dostępność, czyli w miarę dostępne albo bardzo dostępne architektonicznie. Tutaj rzeczywiście wyzwaniem jest otoczenie, bo jesteśmy w samym sercu Olsztyna, w ratuszu, wszędzie jest bruk, więc jest to pewne wyzwanie. Natomiast sama biblioteka tutaj jest dostępna architektonicznie, więc stawiamy na dostępność architektoniczną, stawiamy na dostępność komunikacji i dzisiaj rzeczywiście oprócz tego, że oferowaliśmy możliwość zapewnienia asysty w dotarciu do biblioteki i tu usłyszeliśmy od kolegi, który zdecydował się przyjść sam, że wcale nie jest tak łatwo odnaleźć wejście do biblioteki i miał z tym pewne wyzwanie, ale także zapewniamy tłumaczenie, więc były z nami wspaniałe tłumaczki Diana i Basia, które tłumaczyły całe nasze spotkanie na polski język migowy, żeby osoby właśnie głuche mogły z nami się na równi komunikować, a my ze sobą przywozimy tak zwaną pętlę indukcyjną. Rozkładamy kabel wokół sali, mówimy całe spotkanie do mikrofonu, żeby dźwięk z mikrofonu trafiał poprzez ten kabel rozłożony wokół nas prosto do aparatu słuchowego i żeby właśnie osoby słabo słyszące, które także były na spotkaniu, mogły się również na równi z nami komunikować, wymieniać myślami i sieciować.
Jeśli na przykład my zauważymy taki problem bądź jakąś niedoskonałość u nas w Olsztynie, gdzie możemy się zgłosić albo chociaż zakomunikować po prostu, że istnieje coś takiego, żeby pomóc?
Myślę, że pierwszym krokiem, który ja bym na dzień dzisiejszy przy mojej wiedzy skierowała, to wiem, że tutaj wspaniała jest właśnie Joanna Kaska, koordynatorka dostępności, prowadząca cały zespół dostępności, która jest żywo tym zainteresowana, uważna i wie, gdzie dalej pójść, ponieważ ja tutaj z moją Fundacją Kultury Bez Barier przyjechałam z Warszawy i generalnie powinno być takie miejsce na pewno w Urzędzie Miasta, gdzie jest właśnie ktoś, kto centralnie, czyli z poziomu miasta, organizatora, kieruje dostępnością, albo akurat w kontekście biblioteki, która jest wojewódzka, żeby właśnie w regionie był ktoś taki, do którego można zgłaszać te nasze albo sugestie, podpowiedzi, zażalenia. Natomiast jest też procedura tak zwana skargowa w ustawach o dostępności, która zobowiązuje podmioty publiczne, żeby właśnie publikowały na swoich stronach, jak składać wniosek o zapewnienie dostępności, przygotować skargę na niezapewnienie tej dostępności. I to nam daje ustawa i to powinno być na stronie każdej instytucji, która jest podmiotem publicznym.
Wspomniała Pani o swojej fundacji, Fundacja Kultura Bez Barier. Czym ona się zajmuje?
Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby tworzyć wspólne wydarzenia, wspólne przestrzenie, stwarzać warunki komfortowe do odbioru treści. Na przykład w teatrach stawiamy tłumacza na język migowy, który będzie tłumaczył całe przedstawienie, żeby właśnie głusi mogli być widzami. W kinie przygotowujemy audiodeskrypcje dla osób niewidomych, żeby mogły oglądać filmy. Zapewniamy technologię, żeby takie wydarzenia jak dzisiaj mogły być dostępne dla każdego. Zależy nam po prostu na tym, żeby przy istniejących technologiach, które naprawdę są na wyciągnięcie ręki, przy wiedzy, którą mamy, która wynika też z naszych potknięć na przestrzeni lat, bo działam ja 18 lat, a fundację prowadzę 13 lat i mój zespół pracuje ze mną w fundacji już prawie 13 lat, to właśnie w wyniku naszych różnych doświadczeń, działań, uczenia się ciągłego, kontaktu z osobami z różnymi potrzebami, staramy się właśnie sprawiać, żeby takie wydarzenie jak to dzisiaj w bibliotece, konferencje, spektakle, wydarzenia w kinie, muzeach, spacery, wszystko, co nam tak naprawdę przyjdzie do głowy, a ostatnio bardzo żywo się interesują dostępnością festiwale, to żeby właśnie te wszystkie wydarzenia były po prostu dostępne, żebyśmy mogli przebywać w tej samej przestrzeni, komunikować się na równi, bawić się razem ze sobą, integrować, bo o to naprawdę nam chodzi. Więc mocno stawiamy na edukację, edukujemy instytucje kultury, samorządy, biznes, jak robić dostępność. Pierwsze szkolenia to są takie szkolenia uwrażliwiające, więc zawsze szkolą osoby z daną niepełnosprawnością, osoby neurotypowe, czyli tak zwani samorzecznicy, bo oni znają najlepiej to, czego potrzebują, jak powinna wyglądać rzeczywistość. My później wchodzimy na dalszym etapie jako eksperci i pomagamy przygotować treści, wydarzenia, miejsca, żeby były dostępne. I to, co kocham ja szczególnie i co się dzieje właśnie tutaj, jest ta cudowna energia, że widzę, że ludzie cały czas słychać ich w tle, nie chcą się rozejść. To właśnie stwarzać okazję do bycia razem, do sieciowania się, bo w dostępności nie ma szansy iść w pojedynkę. Jeśli chcemy coś zmienić, musimy mieć skalę, całe sieci i zmieniać ten nasz świat.
Z racji tego, że Pani fundacja ma swoje doświadczenie, co jest takim największym wyzwaniem przy takich zmianach?
Tak jak wspomniałam, prawie 18 lat zajmuję się dostępnością i tak naprawdę z roku na rok tylko utwierdzam się w tym, że największym wyzwaniem zawsze jest człowiek, czyli mentalność. To, że mamy kalki myślowe, że mamy jakieś przekonania, że osoba z niepełnosprawnością jest kimś gorszym, że nie ma takiego potencjału, traktujemy ją czasem infantylnie, boimy się do niej podejść, bo nie wiemy, jak się zachować, więc dużo mamy tych warstw do pozdejmowania, żeby zacząć współpracę, więc jest to przede wszystkim człowiek. Też bardzo kocham ludzi, więc nie robiłabym tego, gdybym nie wierzyła w to, że naprawdę te zmiany jesteśmy w stanie osiągać, czyli przekonywać ludzi, więc ja wierzę w to, że po prostu takie spotkanie, takie rozmowy, im więcej osób się dowie, że tak naprawdę to się już dzieje i tego się już nie zatrzyma tak naprawdę, bo świat się zmienia, świat jest bardziej otwarty na różnorodność, to po prostu w którymś momencie naprawdę stworzymy sobie wspólne przestrzenie, żeby być razem, bo to nie jest nic odkrywczego. My po prostu stwarzamy warunki do tego, żeby to wreszcie stało się czymś naturalnym.
Takie osoby, które po prostu się wahają, nie znają tematu i dlatego się boją, gdzie mogą szukać informacji, żeby się przemóc, żeby zrozumieć?
No jeśli chodzi o Olsztyn, to naprawdę zacząć od biblioteki i dać sobie szansę, nawet żeby przyjść na liczne spotkania autorskie, które robi biblioteka, na przykład w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy. Tam przychodzą osoby głuche. Zobaczyć po prostu siebie w tej przestrzeni, raz, drugi, później zacząć wchodzić w jakąś rozmowę, interakcję. Dać sobie też czas, bo to nie jest tak, że my od razu mamy być tacy otwarci. Każdy z nas potrzebuje czasu. To nie jest nic złego uczyć się powoli, to nie jest nic złego otwierać się powoli. ale już samo to, że się da szansę i się wyjdzie, czy do biblioteki, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu, już jest naprawdę krokiem milowym dla nas. A już na pewno dla osób głuchych, które chcą spotykać się, robić coś razem, czy też innych osób z niepełnosprawnością. Więc przede wszystkim tam, czyli w bibliotece tutaj, jeśli chodzi o region, ale też Teatr Jaracza już robi takie wydarzenia, spektakle, które są dla wszystkich i za audiodeskrypcją. Zapraszam też do nas, na stronę Fundacji Kultury Bez Barier, na nasze social media. Tam też dzielimy się naszym doświadczeniem, wydarzeniami, które się dzieją, a dzieje się naprawdę coraz więcej. Takim flagowym wydarzeniem z tego roku, które porusza absolutnie nasze serca i nigdy wcześniej się nie wydarzyło, to jest trasa zespołu Kwiat Jabłoni, który po raz pierwszy w historii sceny muzycznej samodzielnie wyprodukował na swoich koncertach dostępność. Opisał tę dostępność, jak będzie wyglądała w trasie koncertowej Turnus Tour. Ich zespół, ich postprodukcja przygotowała ekrany na koncercie z tłumaczeniami na polski język migowy piosenek, które były śpiewane na całej trasie. Zsynchronizowali to z zespołem, który śpiewał to na scenie. Także po raz pierwszy w historii ja z moim zespołem, a zazwyczaj pracujemy na takich wydarzeniach, żeby mogły być dostępne, nie pracowaliśmy. My się po prostu bawiliśmy na tym koncercie i to było coś niezwykłego. Takiej rzeczywistości sobie życzę w przyszłości. Kwiat Jabłoni naprawdę zasługuje na to, żeby opowiadać o nich wszem, bo zrobili to jako pierwsi.
Dajmy to wszystkim do zrozumienia. Wydarzenia z dostępnością nie są tylko dla osób, które tej dostępności potrzebują.
Tak, to taki apel do wszystkich słuchaczy radia. Jeśli widzą Państwo plakat, informacje, czytają gdzieś o tym, że jest wydarzenie, czy z audiodeskrypcją, z napisami, z polskim językiem migowym, proszę dajcie sobie szansę i przyjdźcie. To też, a wręcz przeciwnie, to jest wreszcie wydarzenie dla nas wszystkich razem. Nie unikajmy tych spotkań, bo nie ma nic bardziej przykrego dla odbiorców, dla których robimy dostępność, czyli osób z niepełnosprawnością, niż sale wypełnione tylko osobami z niepełnosprawnością. Nikt nie chce żyć w getcie. Chcemy być ze sobą razem.